Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sierpnia wita Państwa Krzysztof Brunk. Pojutrze rozpocznie się w Rzymie kapituła Dominikanów. O tym wydarzeniu i o aktualnym stanie zakonu opowie nam w rozmowie z ojcem Stanisławem Tasiemskim prowincjał Dominikanów w Polsce, ojciec Krzysztof Popławski. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności watykańskie, między innymi wywiad z uczestnikiem zakończonego wczoraj w Castel Gandolfo spotkania dawnych uczniów Józefa Ratzingera. Zapraszamy. Ojciec Święty przyjął na audiencji w Castel Gandolfo arcybiskupa Kurta Kocha, nowego przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Ten pochodzący z Szwajcarii hierarcha był głównym relatorem w czasie zakończonego wczoraj spotkania dawnych uczniów Józefa Ratzingera. Wygłosił na nim dwa referaty na temat interpretacji Soboru Watykańskiego II oraz posoborowej reformy liturgii, które były podstawą teologicznej debaty z udziałem Benedykta XVI. Za niespełna 3 tygodnie następca kardynała Waltera Kaspera będzie towarzyszył papieżowi w jego podróży do Wielkiej Brytanii. Będzie to również wielkie wydarzenie ekumeniczne. Tym bardziej, że jak powiedział nam katolicki prymas Anglii i Walii, arcybiskup Vincent Nichols, relacje z Anglikanami nie są dziś łatwe.
Relacje między wspólnotą anglikańską i kościołem katolickim są dziś bardzo delikatne. Myślę jednak, że osobista wizyta papieża u prymasa wspólnoty anglikańskiej, to osobiste spotkanie może przynieść pozytywne owoce. W tym samym czasie odbędzie się również wspólne posiedzenie episkopatów anglikańskiego i katolickiego. To będą bardzo poważne inicjatywy. Kolejny krok o innym charakterze to modlitwa w opactwie westminsterskim. Przedstawiciele wszystkich brytyjskich chrześcijan będą się modlić z Ojcem Świętym, aby przezwyciężyć historyczne podziały Kościoła. Wspólnie będą o to prosić przy grobie świętego króla Edwarda Wyznawcy, jednego z największych angielskich monarchów. Tam wraz z Anglikanami będziemy się starać sięgnąć do tych głębokich, wspólnych korzeni kulturowych i religijnych, które miały tak wielki wpływ na kształtowanie Wielkiej Brytanii.
Powróćmy do zakończonego wczoraj spotkania dawnych uczniów Józefa Ratzingera w Castel Gandolfo. Naszym gościem jest pomocniczy biskup Hamburga Hans Jochen Jaszke. Zapytaliśmy go, jak wspomina swoją współpracę z profesorem Ratzingerem.
Kiedy rozpocząłem pracę nad doktoratem, był rok 1970. Ze względu na Józefa Ratzingera przybyłem do Ratyzbony. Byłem ciekawy jego wykładów, zwłaszcza z pneumatologii. Potem zafascynował mnie Ireneuszem z Lyonu, wielkim teologiem z II wieku i ojcem dogmatyki. Józef Ratzinger miał bardzo dużo doktorantów, było nas wtedy około 20. Spotykaliśmy się wszyscy razem raz w miesiącu. Najpierw wcześniej rano była Eucharystia, a potem aż do południa trwało spotkanie. Jeden z nas opowiadał o swojej pracy. Oczywiście mogliśmy się też zgłaszać na konsultacje. Ja to zrobiłem bardzo późno, już pod koniec pracy nad doktoratem. Papież dał mi kilka wskazówek, abym trochę przyciął. Ale zawsze mnie pobudzał, bym nie ustawał w pracy. Było to bardzo miłe. Myślę, że chyba go nie zawiodłem.
Czym jest w istocie krąg byłych uczniów Józefa Ratzingera? Wydarzeniem naukowym czy spotkaniem dawnych przyjaciół?
Jest to połączenie klubu weteranów ze spotkaniem naukowym. Znamy się od tak dawna. W tym czasie dużo się wydarzyło. Początkowo był to krąg nas, studentów. Później zaprosiliśmy naszego profesora, arcybiskupa Monachium. Kiedy Józef Ratzinger został papieżem, przejął inicjatywę i zaczął nas zapraszać do Rzymu. I nawet jeśli dzisiaj rozmawiamy już z Ojcem Świętym, on czyni to zawsze w sposób bardzo miły, w pewnym momencie widzimy, że jest to ponownie nasz dawny profesor. Nasze spotkania zawsze mają określony temat. Tym razem był nim Sobór Watykański II i jego interpretacja. Interpretacja reformy, a nie nieciągłości. Wysłuchaliśmy relacji na ten temat, dyskutowaliśmy z papieżem i między sobą. W sobotę Ojciec Święty poświęcił nam dużo czasu. Były dwa spotkania, rano i po południu. Czuliśmy się jak za dawnych lat, jak na dawnych seminariach. To papież prowadził to spotkanie. Słuchał bardzo uważnie i niekiedy zabierał głos. Była to bardzo miła dyskusja, rzeczowa i przyjazna.
Tym razem w spotkaniu uczestniczyli też młodzi teolodzy.
Tak, od kilku lat staramy się poszerzyć grono uczniów. Chcemy je odmłodzić. Tym niemniej w spotkaniach z papieżem biorą zasadniczo udział jedynie starzy członkowie grupy. Nie chcemy, by nasza stara grupa straciła swą tożsamość. W ciągu tych dni spotykaliśmy się z młodymi w Rzymie. Bardzo intensywnie dyskutowaliśmy z nimi na temat Soboru Watykańskiego II i trochę się do siebie zbliżyliśmy. Oczywiście, jeśli pojawiają się nowi, młodzi, to trzeba trochę czasu, by się do siebie dostosować, poznać, zobaczyć, czy możemy ze sobą nawiązać teologiczny dialog. W niedzielę papież odprawił dla nas wszystkich mszę świętą. Razem spożyliśmy też śniadanie. Na Anioł Pański papież spotkał się z każdym z nich, uścisnął im rękę.
Mówił biskup Hans-Jochen Jaszke z Hamburga, uczestnik dorocznego spotkania byłych doktorantów Józefa Ratzingera.
Do Rzymu przyjeżdżają dominikanie, którzy 1 września w środę rozpoczną kapitułę generalną. O tym wydarzeniu rozmawiamy z prowincjałem polskiej prowincji, ojcem Krzysztofem Popławskim. Proszę ojca, jaki cel ma obecna kapituła?
Obecna kapituła, która jest tak zwaną kapitułą wyborczą, głównie zajmie się wyborem nowego generała oraz sporządzeniem akt, które na najbliższe lata będą punktem odniesienia dla dominikanów na całym świecie. Kapituły odbywają się co 3 lata, natomiast kapituła wyborcza jest co 9 lat i właśnie taka kapituła rozpocznie się w Rzymie.
Czy można mówić, że są jacyś kandydaci, czy wyraźnie widać, w jaką stronę zakon zmierza?
To jest bardzo trudne do powiedzenia, choćby z tego względu, że dominikanie są w ponad 100 krajach świata i przedstawiciele z tych różnych krajów będą obecni na tej kapitule. Myślę, że dopiero czas spotkania przed samym wyborem, to będzie około 5 dni, będzie takim okresem i do wspólnych rozmów, poszukiwań, także pytań, jakiego generała potrzebujemy w obecnym czasie i wtedy dalszych poszukiwań odnośnie braci, którzy mogliby tą funkcję pełnić.
Kiedy poznamy nazwisko nowego generała?
Wybór generała zaplanowany jest na niedzielę 5 września i mam nadzieję, że tego dnia uda nam się wybrać generała.
Jakie właściwie są zadania generała? Co on ma przez te 9 lat robić?
Generał przede wszystkim jest pewnym znakiem jedności całego zakonu. Czyli, że w całym tym bogactwie i różnorodności ma niejako pilnować, by ten depozyt, który został złożony przez świętego Dominika i to wezwanie, do którego jesteśmy zaproszeni, było realizowane. To w przypadku generała jest związane z jego nieustannymi spotkaniami z dominikanami na całym świecie. W czasie swojej kadencji ma zwizytować wszystkie prowincje i wikariaty. Zwizytować, czyli tak naprawdę zobaczyć, na ile i w jaki sposób w tych różnych miejscach realizujemy nasze dominikańskie wezwanie.
A właśnie, może trzeba powiedzieć, jakie jest to dominikańskie wezwanie, do czego Kościołowi są w ogóle potrzebni dominikanie?
Myślę, że to, co było od samego początku, pomoc biskupom w ogłoszeniu słowa, jest naszym głównym zadaniem. Mamy iść i głosić, tak naprawdę realizować też to wezwanie Jezusa, idźcie i głoście, i to jest nasze główne zadanie. A jeżeli to głoszenie ma być z Kościołem i w Kościele, tak więc potrzebna jest dobra teologia i dobra wspólnota, ponieważ nasze życie jest związane z życiem we wspólnotach, tak jak kiedyś pięknie się mówiło, że każdy klasztor ma być w pierwszym rzędzie świętym kaznodziejstwem poprzez przykład życia, a potem przez głoszenie słowa.
Ta współpraca z biskupem oznacza przede wszystkim współpracę z biskupem Rzymu. Czy zawsze udaje się tę współpracę dobrze ustawić? Czy nie ma problemów w relacjach ze Stolicą Apostolską?
To pewnie jest zależne też od różnych okresów historii Kościoła i zakonu. Myślę, że czas posoborowy, który był czasem, zwłaszcza na Zachodzie, bardzo gorących też dyskusji teologicznych, czasami stawiał pod znakiem zapytania charakter relacji między niektórymi naszymi współbraćmi a Stolicą Apostolską. Natomiast wydaje mi się, że w obecnym czasie, kiedy też te różne posoborowe przemiany dojrzewają coraz bardziej, ta relacja jest dużo bardziej, powiedziałbym, poprawna, czy wręcz taka, w której my, jako członkowie zakonu, wspieramy Kościół we wszystkim tym, co jest ważne.
Często mówimy o wyzwaniach świata, w którym żyjemy, świata naznaczonego może pewnym kryzysem duchowym. Na ile te napięcia związane na przykład z relatywizmem, z indywidualizmem wpływają na życie zakonników?
To pewnie też zależy od miejsc, w którym bracia żyją i głównych zaangażowań, bo powiedzmy trudno porównywać pracę braci w niektórych krajach Ameryki Południowej, gdzie żyją i pracują i głoszą wśród najbiedniejszych, gdzie tak naprawdę najważniejszym tematem jest kwestia pomocy przeżycia tym ludziom w godnych warunkach, czy też szukania sprawiedliwości, a inna na przykład na uniwersytetach amerykańskich, czy na przykład na największym dominikańskim uniwersytecie w Manili, na Filipinach. Natomiast rzeczywiście te wszystkie tematy, które są obecne w dyskusjach na całym świecie, one są też obecne w zakonie, bo nie żyjemy poza kontekstem świata, poza kontekstem kraju, i te tematy, o których ojciec wspomniał, chociażby kwestie indywidualizmu, relatywizmu, one są też bardzo obecne zarówno w naszym życiu wspólnym, często się z tymi pytaniami zmagamy, jak i na poziomie refleksji filozoficznej i teologicznej.
Czy można mówić o tym, że w świecie dominikanie gdzieś są takim światłem jaśniejszym, gdzie wymaga jakiejś szczególnej troski?
Wydaje się, że nasz zakon dosyć paradoksalnie, ale nie ma takiego kontynentu, na którym moglibyśmy powiedzieć, że nasza sytuacja jest bardzo dobra, i też to odwracając, że jest bardzo zła. Na każdym z kontynentów znajdują się prowincje prężne z licznymi powołaniami, a także prowincje słabe, wymierające, także ze względu na brak powołań. Można dla przykładu powiedzieć bardzo dynamicznie rozwijające się prowincje w Wietnamie, w Nigerii, w Kolumbii, również polska prowincja, czy na Filipinach, i też mniejsze jednostki zakonu borykające się z problemami, tak jak choćby kraje skandynawskie, bałtyckie, kraje karaibskie, tutaj też i właśnie Haiti, który bardzo potrzebuje wsparcia, więc ten obraz jest, powiedziałbym, bardzo różnorodny.
Ojciec reprezentuje prowincję polską i to jest największa prowincja w zakonie, a więc pewnie też jakieś obawy, czego będą ode mnie chcieli, czego oczekuje zakon od prowincji polskiej.
To nie są obawy, bo tak naprawdę jeden z tematów, który na pewno w czasie kapituły się pojawi, to będzie temat współpracy między prowincjami. Ponieważ te ostatnie lata, myślę, że od okresu soborowego, prowincje stały się dosyć mocno autonomiczne i w przypadku silnych prowincji to nie stanowi problemu, natomiast w przypadku słabszych prowincji brak wsparcia już stanowi problem. Tak więc na pewno w czasie kapituły będziemy rozmawiali o możliwościach współpracy z innymi prowincjami, zresztą ta współpraca już jest. Nasi bracia są obecni od Australii, poprzez Afrykę, w krajach dawnego Związku Radzieckiego, też w różnych krajach europejskich, ale my także potrzebujemy pomocy w kształceniu naszych braci, w stypendiach, które by umożliwiły różnym braciom studiowanie również za granicą, w różnych specjalistycznych programach. I tutaj można podać dla przykładu naszą współpracę z prowincją irlandzką, gdzie część naszych braci pracuje dla Polaków, część już jest w klasztorach irlandzkich i prawie co roku trzech braci studentów jedzie tam na taki roczny kurs studiów w teologii w języku angielskim.
Czy też ta obecność Polaków tam w jakiś sposób wpływa na życie tych prowincji? Czy można powiedzieć, że na przykład obecność właśnie Polaków w Irlandii pomaga tym prowincjom w pewnej świeżości i przyciąganiu z kolei młodych?
Korzyść jest zawsze obopólna, ponieważ my możemy się uczyć od prowincji irlandzkiej tej otwartości, którą miała też kiedyś, kiedy właśnie była jedną z największych prowincji w zakonie. Spotykamy tam współbraci, spośród których większość pracowała gdzieś na misjach w różnych krajach. Tak więc można powiedzieć, że to jest wymiana obopólna. Na ile to się przekłada na pewną żywotność tych prowincji, to trudno powiedzieć. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to bracia w Irlandii to podkreślają. Obecność Polaków tam, myślę nie tylko o naszych współbraciach, ale w ogóle o całej tej imigracji, jest szansą dla irlandzkiego kościoła, żeby pokazać, że młodzi ludzie też chodzą do kościoła, bo Polacy, będąc tam w Irlandii, pracując, szukają kościoła, szukają też swojego miejsca i stąd też jakby ich obecność jest swego rodzaju ewangelizacją.
Dla zakonu chyba takie dwa priorytety to misje i wyższe uczelnie, uniwersytety. Na ile udaje się dzisiaj te dwa zadania jakoś wyraźnie realizować? Na ile dominikanie są w stanie wpływać na kształt współczesnego świata?
Kwestia misji to jest temat powracający na wszystkich kapitułach i wydaje się, że to jest temat w naszym przypadku i historycznie i obecnie jeden z najważniejszych, ponieważ wyzwania, jakie stoją przed nami, to są przede wszystkim wyzwania misyjne i każda właściwie prowincja ma w różnych miejscach świata takie misje, którymi się szczególnie opiekuje. Również są misje, które w jakiś szczególny sposób są pod opieką generała. Natomiast co do uczelni, warto pamiętać, że dwie największe uczelnie prowadzone przez dominikanów są poza granicami Europy. To jest Manila i to jest Bogota. Ogromne uniwersytety prowadzone przez naszych współbraci, a więc te miejsca, w których rzeczywiście kształtują i zarówno od strony intelektualnej, jak i duchowej ogromną grupę młodych ludzi. Oczywiście mamy też w zakonie instytucje ściśle naukowe, takie chociażby jak L'École Biblique w Jerozolimie, czy Instytut Leoniny zajmujący się krytycznym wydaniem dzieł świętego Tomasza, a także Angelicum, Uniwersytet w Rzymie, który jest troską całego zakonu i który kształci zarówno w teologii, filozofii, jak i naukach społecznych.
Proszę ojca, kapituła będzie trwała do 21 września. Jak ojciec sądzi, w jakim nastroju będzie ojciec wracał do Polski?
Jestem przekonany, że umocniony przez moich współbraci ich zarówno świadectwem życia, jak i pragnieniem głoszenia, bo tak naprawdę uczestniczyłem w kapitule generalnej 3 lata temu w Bogocie. Co roku mamy spotkania prowincjałów europejskich i te międzynarodowe spotkania, one napawają wielką nadzieją zawsze, dlatego że jakby spotykamy się i widzimy, że tak naprawdę zależy nam na tym zakonie, zależy nam na Kościele, zależy nam na głoszeniu i zawsze te spotkania, tak jak powiedziałem na początku, są dla mnie umocnieniem i jestem przekonany, że tak również będzie i po tej kapitule.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ojciec Krzysztof Popławski, przełożony polskiej prowincji dominikanów.
Tu Radio Watykańskie. Z polskim prowincjałem dominikanów rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.